kim jest Duch Święty? Staraliśmy się tydzień temu jakoś przybliżyć te tajemnice, a dzisiaj mamy odpowiedzieć też na jedno pytanie, co zrobić, żeby tego Ducha Świętego mieć w życiu, żeby mieć więcej, żeby wejść w relację z Nim. Bardzo ciekawe jest to, że po hebrajsku duch to jest ruach, ale ruach po hebrajsku znaczy też wiatr. Tak samo w języku greckim pneuma to jest duch, ale pneuma to też jest wiatr. Wiatr wieje tam, gdzie chce, mówi Jezus, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Bardzo często stąd porównywano Ducha Świętego do wiatru, że tak jak wiatru nie widać, nie? Widać tylko owoce. Po tym, jak działa, mówimy, o, tutaj był wiatr, patrzcie, wiatr przewraca, wiatr przesuwa, wiatr orzeźwia, wiatr po prostu męczy, że widzimy skutki, natomiast nie widzimy tego, który działa. Podobnie też jest z Duchem Świętym. I trzymając się tej metafory, na tym kazaniu dzisiejszym chcemy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeśli Duch jest wiatrem, a nasze życie jest podobne do żaglówki, to jak się ustawić do tego wiatru? Jak ustawić ten maszt? Jak ustawić te żagle? Jakich nabrać technik, można powiedzieć, żeby to życie no szło, żebyśmy się tak nie wlekli po prostu po tym jeziorze, tylko żeby to szło bardzo elegancko do przodu. Parę takich myśli. Po pierwsze, trzeba chcieć. Absolutnie Pan Bóg nie jest kimś, kto się narzuca. Trzeba chcieć. Jeśli ktoś chce pójść za mną. Tydzień temu prosiłem o zadanie, że w ciągu tygodnia macie pomyśleć, jak Duch Święty działa w życiu, poczytać coś na ten temat. No i jak? Niektórzy zrobili zadanie, niektórzy pewno nie, ale jeżeli nie zrobiliście zadania, oczywiście nie miejcie do siebie wyrzutów, tylko powiedzcie, no dlaczego nie zrobili zadania? Miałeś jedyne rekolekcje o Duchu Świętym przez 50 lat, nie? Jedyna możliwość? Dlaczego? Albo proszę księdza, przecież ja mam 100 tysięcy rzeczy. Tutaj opłaty, szkoła, rodzina, takie rzeczy. No Duch Święty to jest dla mnie taki, no jak przyjdzie, to przyjdzie, ale jak nie przyjdzie, no to co mu zrobię? Że może dlatego Ducha Świętego nie ma dużo w nas, że my mamy o nim takie myślenie jak o Nowej Zelandii. To znaczy, no generalnie byśmy tam pojechali, ale żebyśmy cośkolwiek robili w tym kierunku, żeby pojechać, no daleko, dużo pieniędzy, zajdzie nam całe życie i nigdy tam nie pojedziemy, pewno. Ale jakby ktoś chciał, to naprawdę jest możliwość. Naprawdę, nawet nie trzeba nawet 20 tysięcy. Więc w każdym razie, może to jest problem, że nie ma jeszcze we mnie tego pragnienia, nie ma we mnie tego, że ja chcę Duchu Święty, mi zależy po prostu, ja wszystko zrobię, żeby Ducha Świętego więcej było w moim życiu. I żeby sobie powiedzieć spokojnie, no jeśli nie będzie pragnienia, jeśli ja nie będę chciał, to być może tego Ducha Świętego nie będzie we mnie. Więc może tu jest problem, żeby zacząć od pragnienia. Druga sprawa, trzeba być w Kościele. To jest zastanawiające, że 500 osób było w czasie wniebowstąpienia Pana Jezusa i z tych 500 osób 380 poszło do domu, a 120 poszło do Wieczernika, zamknęło się, modliło się razem apostołowie, Matka Boża i po 10 dniach następuje zesłanie Ducha Świętego. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Bez względu na stopień świętości, wszyscy. Ale dlaczego? Bo byli tam, gdzie był Kościół. Bo byli tam, gdzie był Kościół. Paweł przychodzi w okolice Efezu, spotyka się ludzi, pyta się, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę, a oni do niego, nawet żeśmy nie słyszeli, że jest Duch Święty. No i rozmowa o tym i o tamtym, no i przechodzą do tego, Paweł im opowiada i co? I kiedy położył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami, prorokowali. Dlaczego przyszedł na nich Duch Święty? Bo mieli styczność z Kościołem, którego apostołem był Paweł. Tak samo Piotr, kiedy zaczął mówić Cezarei, nie Żydzi, poganie, nieochrzczeni, Duch Święty stąpił na nich, tak jak na nas na początku. Dlaczego? Bo słuchają Kościoła. Piotr jest pierwszym papieżem, Piotr jest apostołem. Słuchają tego, co mówi Kościół, przychodzi na nich Duch Święty. Więc może to jest jakby problemem, że ja, żeby mieć Ducha Świętego, ja nie mogę być przeciwko Kościołowi. Ja nie mogę odciąć się całkowicie od Kościoła, nie mogę się odciąć od biskupów, od papieża. To jest chrzest oczywiście, to jest bierzmowanie przecież, które otrzymuję głównie przez biskupów, ale to jest też jakieś wejście w serce Kościoła, tam gdzie z Kościół jest Duch Święty. Trzecia sprawa to jest modlitwa. I opisuje Ewangelia, że kiedy Jezus się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego. Kiedy Duch Święty stępuje na Jezusa? Kiedy się modli. Sam Jezus mówi, jeśli wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Patrzcie się, dziecko was prosi o chleb, dajecie, no dajemy. To poproście Ojca o Ducha Świętego. Proście po prostu Boga o Ducha Świętego, proście. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie w wieczerniku. Nie dlatego, że się zamknęli 10 dni przed Duch Święty, ale dlatego, że trwali na modlitwie. Tak samo 4 rozdział Dziejów Apostolskich, po ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Znowu się modlą, przychodzi Duch Święty. Może problemem jest w braku modlitwie. Ja to po sobie widzę, że jeśli za mało jest Ducha Świętego w moim życiu, to dlatego, że naprawdę się za krótko modlę. Że jest taka pokusa, żeby to tak załatwić 10-15 minut, pół godziny. A pamiętam czasy jeszcze, kiedy zajmowałem się ruchem Światło Życie, że byliśmy na takich spotkaniach godzinne, dwiegodzinna modlitwa i tak człowiek wszedł w tą modlitwę i dopiero gdzieś po godzinie, po półtorej godziny gdzieś schodzą z ciebie te różne rzeczy, takie rozproszenia, codzienne troski i napełniasz się duchem, że trzeba czasu, no. Jak chcesz dobrze pogadać z drugim człowiekiem, to nie możesz się umówić na pół godziny, bo naprawdę to pół godziny to tak zleci, że prawie zdążysz zrobić herbatę. Więc po prostu, że tu może gdzieś jest w nas problem, że my się za mało modlimy, albo też za mało się modlimy za innych. Bo bardzo ciekawe opowiada Dzieje Apostolskie, że kiedy się apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, żeby mogli otrzymać Ducha Świętego. Czyli apostołowie modlą się za ludzi, żeby mogli otrzymać ducha. Czyli może ja się mam modlić za drugiego, żeby miał ducha, za moje dziecko, za moją mamę, za mojego sąsiada. Modlić się o Ducha Świętego dla niego. Moja mama mówi, że odkąd zostałem księdzem, codziennie odmawia modlitwę do Ducha Świętego w mojej intencji, żeby kapłaństwo nie było bez ducha. Jest w tym jakieś głębokie przekonanie za innych albo za siebie. Jan Paweł II, przecież mamy to świadectwo, pisze w jednej ze swoich książek: w wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej, z jakim on przekonaniem do mnie mówił. Jeszcze dziś słyszę jego głos. I w 79 roku, jak papież był w Polsce, przed kościołem świętej Anny w Warszawie, powiedział do ludzi tak: przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z ojcowską, synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Może przynajmniej modlitwa. Może takie postanowienie z rekolekcji, że co jak co, ale chociaż raz na miesiąc, raz na tydzień, może nawet codziennie będę mówił zdanie: przyjdź Duchu Święty. Kolejny sposób czy sprawa to jest słuchanie. Słuchanie tego, co mówi Duch. Paweł powiedział jedynie te słowa do rodaków: trafnie powiedział Duch Święty do ojców waszych przez proroków. Kto mówi w Piśmie Świętym? Mówi Duch Święty. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne. Natchnione, czyli tchnące duchem, czy wiejące duchem. Czyli jeśli ja wiem, że Duch Święty napisał Pismo Święte, to czytam Pismo Święte, żeby spotkać się z duchem. Co więcej, Pismo Święte mówi: kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Czyli cały czas mówi Duch do kościołów, czyli czytam dokumenty kościoła, słucham papieża, czytam listy czy komunikaty biskupów. Oczywiście nie wszystko tam nieraz jest więcej ludzkiego ducha niż Bożego, nie? Ale po prostu wychwytuję to, co jest z Bożego ducha, bo tam jest Duch Boży. Może trzeba czytać więcej, nie? Albo nie tylko słuchać, ale być posłusznym. Święty Piotr opisuje, że dajemy świadectwo my oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Piotr jest przekonany, że Pan Bóg udziela ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Może problem jest właśnie w tym, że słucham, ale nie jestem posłuszny. Ale zachęcam naprawdę do takiego wejścia w Pismo Święte jeszcze raz, bo tam jest Duch Święty. Kolejna sprawa: sprawdzać ortodoksję. Bo dużo jest na świecie zdrowych ludzi, dużo jest chorych. Dużo jest wierzących, dużo jest też niewierzących. I już święty Jan mówi tak: umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. To nie jest problem przyjść i powiedzieć, o, ja mam objawienia, Matka Boska mówiła przeze mnie, Pan Jezus mówił przeze mnie, Duch Święty. Problem powiedzieć nie jest problem, nie? Więc święty Jan mówi, proszę sprawdzać, jaki jest papierek lakmusowy, między innymi, czy ta osoba mówi zgodnie z wiarą, czy przeciwko wierze. I za czasów Jana była taka modna herezja, że Pan Jezus nie był prawdziwym człowiekiem. Doketyści uważali, że Pan Jezus przyjął pozorne ciało, tak jak aktor w teatrze, że przybrał ubranko i on wygląda jak szlachcic, ale wiadomo, przeżą szlachcic nie jest, nie? Po prostu, że to jest tylko pozorny, że to nie jest prawdziwe i prawdziwy Bóg nie umierał na krzyżu. No i wtedy święty Jan mówił jasno, po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Jest z Boga, nie? Że po prostu potem poznaje, no nie wiem, że jestem przed ślubem, nie? Narzeczony widzi mnie po prostu, jaka jestem, albo ja chciałby taką zobaczyć. No i po prostu pragnie ze mną zgrzeszyć i mówi, że naprawdę mnie kocha. Czy to jego słowa są z Ducha Świętego? No nie, no. Na pewno są z jakiegoś ducha, ale po prostu no nie z Ducha Świętego, żeby, jeśli są sprzeczne z wiarą, sprzeczne z moralnością, to nie jest to z Bożego Ducha. Sprawdzać ortodoksję. Kolejna sprawa, nie gasić ducha. Ducha nie gaście, pierwszy list do Tesaloniczan 5:19. Co to znaczy ducha nie gasić? Że nie nas czujemy, że jacyś ludzie są tacy nawiedzeni albo, nie wiem, wydają się, że mówią z Ducha Świętego, że ja nie tylko, że ich sprawdzam, ale żeby mieć też takie troszkę pozytywne nastawienie, że być może Duch Święty mówi przez nich. Był taki prorok Agabos, podszedł do Pawła, wziął pas z niego i mówi, to mówi Duch Święty, tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, do którego należy ten pas i wydadzą w ręce pogan. I jak reaguje Paweł? Co ty robisz? Wziąłeś mi pasek? Albo nie mówi do niego, ja tu jestem Paweł, mądrzejszy od ciebie. Nie, on doskonale wie, że jeśli to mówi Duch Święty, no to się sprawdzi. No i rzeczywiście go wysłali do Rzymu. Ale jeżeli po prostu nie mówi Duch Święty, to się nie sprawdzi. Tak samo Gamaliel mówi, ludzie kochani, po co prześladować chrześcijan? Jak to jest z ludzi, to się rozpadnie. Jak to jest z Boga, to przetrwa. Po co po prostu prześladować? Nie robią rzeczy negatywnych, więc wiadomo, że czasem trzeba kogoś, nawet w kary kościelne się zdarza po prostu, tak jak było z księdzem Natankiem, że pewne decyzje trzeba podjąć, ale jeżeli nie przeszkadza to generalnie, to nie być przeciwko. No, parę razy mi się zdarzyło w życiu, że przychodzi ktoś u świętej Anny i mówi, proszę księdza, ja mam objawienie. Matka Boska mówiła do mnie, no przecież ja nigdy nie mówię, o, na pewno nie. Bo pani ma, bo co, a dlaczego nie? A co to? Przecież Matka Boża, to byle kogo mówię. To dzieci mówiła, to do, przecież można wysłuchać. No przecież po pół godzinie, nieraz po pięciu minutach można się zorientować, czy trzeba skierować na Babińskiego, czy jednak wysłuchać bardziej. Ale po prostu, no, co szkodzi człowiekowi pogadać? No to nie szkodzi. No, ktoś się wygada, no Boże jedyny. No. Jeśli sam sobą tyle lat wytrzymałem, to z innym godzinę mogę, nie? Więc po prostu, żeby nie być aż takim, bo nieraz my mamy coś takiego, że to gaszenie ducha, zwłaszcza, wiecie co, jest taki typ ludzi, którzy mają taki apodyktyczny charakter, albo nieraz z wiekiem, że o, nigdy tego tak nie było, nigdy to nie było w tej parafii, nigdy nie było w naszej rodzinie, o, to nie może być z Bożego Ducha, nie? Jestem na rekolekcjach w Koszalinie i po prostu chłopak mówi, nie byłem w domu na Boże Narodzenie, bo mi rodzice powiedzieli, że nie mam się co pojawiać. Tata jest lekarz i powiedział mi, synek, wszystko możesz w życiu zrobić, ale jak będziesz księdzem, to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Nie masz się co w domu pokazywać. 2015 rok. 2015, po dwóch latach tata dojrzał i zadzwonił do seminarium i mówi tak, że, no bo tak to święta przebywał u cioci gdzieś tam, po prostu kto go przyjął, że możesz przyjechać do domu rodzinnego pod jednym warunkiem, że mi obiecasz, że jak zostaniesz księdzem, to nigdy nie będziesz na wsi. I ludzie mówią, że średniowiecze. Średniowiecze? No, no myślę, że takich tekstów w średniowieczu nie było, nie? Po prostu ludzie bardziej, to jest niesamowite, że można być wykształconym i nie myśleć, nie? Po prostu, że można gasić ducha takiego, że ktoś ma w sobie, zostaw, pozwól mu po prostu pewne rzeczy, żeby jednak mieć takie wrażenie, że nie gaszę te inicjatywy w innych. Tak samo nie gasić inicjatywy w sobie, nie? Bo mamy nieraz, nie wiem jak wy macie, ale na pewno macie coś takiego, że od czasu do czasu chcecie być dobrzy, nie? No bo generalnie jesteśmy sobą, nie? Ale mamy też taki moment, że wow, masz jakieś natchnienie, zrobiłby coś dobrego, a potem ci się już nie chce, nie? Nie, żeby wykorzystać to, bo jak przejdzie, to może się okazać, że nie będzie już takich okazji często. To nie jest tak, że Duch Święty co godzinę się pyta, hej, masz ochotę? Wracam z domu, z Mizernej, przez Nowy Targ do Krakowa. Wiele lat temu jeszcze byłem na ruczaju. Autem. No i zazwyczaj, jak ktoś tam zatrzymywał mnie na stopa, no to się zatrzymywałem. Z taki przystanek w Nowym Targu, już tam na wylotówce. No ale sobie postanowiłem, nie, dzisiaj z nikim nie jadę, nie zatrzymuję się, chcę się pomodlić, odmówił różaniec, nie mam ochoty rozmawiać z ludźmi. No ale wjeżdżam na tą dwupasmówkę, patrzę, jakaś dziewczyna młoda macha. Nie. Ale nie, 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 zrobiłeś postanowienie, to trzeba się trzymać. Nie? No oczywiście przejechałem ten przystanek, ale ledwo przejechałem przystanek, sobie myślę tak, no Wojtek, ale ty jesteś głupi, no. Przecież no co by ci się stało? No przecież nie jesteś z tych, co ci się nie podobają dziewczyny nawet. Nawet tak po ludzku sądzę, trzeba się było zatrzymać i ją zabrać, no świat by się nie zawalił. No i tak sobie myślę, nie no, trzeba się nawrócić. No ale wiecie doskonale, że w Nowym Targu to nie tak łatwo się nawrócić. Trzeba po prostu podjechać do Niwy, skręcić w lewo, zjechać na dół, zrobić ślimaka i znowu na ten przystanek, więc 3 kilometry mi to zeszło. Ale jak przyjechałem na miejsce, co się okazało? No dziewczyny już nie było. No tak jest w życiu z okazjami. Jak masz, to korzystaj. Nie, to ci po prostu uciekną, nie? Żeby jednak nie było tak, że nieraz masz takie natchnienie. Biskup Albin Małysiak mówi, okres międzywojenny. Jakieś tam spotkanie, on jest z tym, jakiejś tam grupie, która walczy z alkoholizmem i pani tam dyrektor czy prezes mówi, tak, Kościół walczy z alkoholizmem, ale czy jest chociaż jeden ksiądz, którego znacie, że nie pije? No i Albin staje, ja nie piję. I ona mówi, a to bardzo przepraszam, bo nie znam żadnego księdza. No i biskup Albin mówi tak, no i to był pierwszy dzień, kiedy nie piłem. No mówię, musiałem bronić honoru kapłańskiego, no. Więc potem już nie pił, no bo mówi, no chciał, to są takie okazje, no biskup Jan Pietraszko, nie? Chodzi po kolędzie święta Anna, puka gdzieś tam któryś po prostu dom na parafii, no i gość mu otwiera, mówi, nie, my nie przyjmujemy księdza po kolędzie. Ale patrzy się, jak ten otworzył drzwi, że tam gdzieś ma rozłożone radio po prostu na stole, a on strasznie lubił takie nowinki techniczne, super się znał na radia. Mówi, a przepraszam, a pan może radio naprawia? Mówi, tak, naprawiam radia. A może mogę panu pomóc? Bo ja bardzo się interesuję radiami. Nie? A mówi, tak? Bo nie mogę sobie z tym poradzić. No i oczywiście cała kolenda polega na tym, że siedzieli, zrobili to radio, rozłożyli. No i za parę lat się okazało, że ten facet wziął ślub z kobietą, bo żyli bez ślubu, no i zaczął chodzić do kościoła. Ksiądz tylko poszedł radio naprawić. No. Ale to jest takie wykorzystanie pewnych natchnień, nie? Żeby jednak, bo jeśli człowiek nie wykorzysta, to będziecie mieli takiego doła moralnego, jakiego ja mam od powodu takiej jednej historii. Mogę opowiedzieć, mam nadzieję, że się nie zgorszycie. Ale naprawdę luty, no, kiedy była taka zima jeszcze? 2012, 13, może 11 rok. Zostałem specjalnie na dniu wolnym, żeby skończyć artykuł naukowy. No i mówię, absolutnie nie, siedzimy, piszemy, bo nie wyrobię się. No i zawsze jak chcesz coś zrobić, to jest coś przeciwko, nie? No i dzwoni telefon. Halo? Halo, szczęść Boże, kto dzwoni? A do kogo się dodzwoniłam? A do kogo pani chciała dodzwonić? A do byle kogo? Jestem się, no Boże jadny. Ale jak to do byle kogo? No bo ja tu mieszkam na ulicy Świętego Jana, jest zima, mróz, sama jestem. Czy mógłby pan mi zrobić zakupy? Tak otwieram książkę i gdzie się dodzwonię? No i ja sobie myślę, a sąsiadów nie pytała pani albo rodziny? No jakbym miała, to bym nie dzwoniła. No, rzeczywiście mądrzejsza niż ja. No i ja po prostu zamiast wykorzystać okazję, naprawdę to jest 15 minut, 10 minut ode mnie z domu, wyjść po drodze, zrobić po prostu, nie wiem, czy był Carrefour, czy ta Żabka, w każdym razie zrobić zakupy i przyjść za pół godziny, bo no to ja zacząłem myśleć jak ten kapłan z Ewangelii o Samarytaninie. A, gdzie pani na Jana? O, to na Jana są prezentki. Są siostry prezentki. To ja pani podam numer, niech pani do nich zadzwoni, oni mają obiad, ciepły pani przyniosą, a gdyby się okazało, że pani nie przyniosą, to ja w takim wtedy zrobię zakupy. I oczywiście kobieta już nie oddzwoniła. Ja nie wiem, czy jej dali obiad, czy nie dali, czy umarła z głodu, nie wiem. Nie? W każdym razie jedno wiem, że przez 44 lata nigdy do mnie nie dzwonił, żeby poprosić o zrobienie zakupów. Raz w życiu miałem okazję zrobić dobry uczynek. No i co, Duch Święty będzie do mnie dzwonił, jak widzi, że się nie opłaca? No co dzwoni to? Nie, no, że po prostu, żeby wykorzystywać pewnego rodzaju natchnienia, bo potem jakbym wykorzystał, to bym się mógł pochwalić, o jaki wspaniały, a tak to wiecie, nawet przykładu nie można na kazaniu mówić, bo wyjdzie, że ksiądz taki burak. Więc wykorzystać okazję. Kolejna rzecz, odrzucić to, co jest przeciwko Duchowi Świętemu. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Znaczy, trzeba zrozumieć, że mamy sprzeczne dążenia. Nie wiem, czyście się kiedyś odchudzali, ale jeśli ktoś chce się odchudzać, to nie może powiedzieć tak, że odchudzanie to jest jedno pragnienie, a jedzenie to jest drugie pragnienie. Można je pogodzić. Czy można dużo jeść i można się odchudzać, bo one są niezwiązane ze sobą w ogóle. Nie no, wiecie co, no, może odchudzanie i matematyka nie jest związane ze sobą, ale jedzenie jest mega związane. Więc jeżeli są duchy przeciwko Duchowi Świętemu, to naprawdę nie da się, nie? Po prostu, nie wiem, naoglądasz się jakichś filmów erotycznych albo po prostu jesteś w takim środowisku, że jest mega po prostu grzeszne, a potem się dziwisz, że ci się nudzi na mszy świętej. No, trudno, żeby się nie nudziło, no. Że trudno, żeby ci się nie nudziło. Nie wiem, masz żonę, oczywiście wspaniała, jedyna na świecie, która wytrzyma z tobą, ale po prostu wchodzisz w relację z koleżanką w pracy, koleżanka coraz piękniejsza, jeszcze nie daj Boże ładniejsza, chociaż wiadomo, wszystkie są ładne, ale po prostu, i co się wtedy dzieje? No, to nie jest tak, że przychodzisz do domu i mówi, kochanie, dzięki temu, że poznałem nową koleżankę w pracy, ja siebie bardziej kocham. No, zazwyczaj to cię mniej kocham, no. Że to nie da, znaczy nie wiem, jak to działa u was, nie, ale generalnie u mnie to tak działa, że jeżeli kogoś bym bardziej kochał, no to wtedy Pana Jezusa mniej kocham, nie? I że po prostu, żeby sprawdzać tego ducha. Jestem na mszy, jestem na adoracji. Tak czułem się, że jest we mnie taki Boży Duch. No ale pojechałem na obiad, przyjechała teściowa i po godzinie już nie ma ducha, nie? I po prostu, no i oczywiście to nie jest dowód na to, żeby nie jeździć do rodziny, ale żeby sobie powiedzieć, aha, nie, muszę być 3 godziny w kościele, żeby wytrzymać z rodziną. Albo po prostu może być rzadziej z rodziną, bo te duchy są niekompatybilne. Nie wiem, masz takie pragnienie, że jak będę oglądał wiadomości polityczne, to będę miał spokojnego ducha. No szczęść Boże, nie? Może będziesz miał, nie? Ale może to jest, będzie tak, że od 10 lat, co otwierasz internet, to się irytujesz. Co oglądasz telewizję, to się irytujesz. Bo może te duchy są niekompatybilne po prostu, nie? Tak, ktoś ma alergię na kwiaty, no nie? Choćby je błogosławił 20 razy, no to pewno będzie dalej miał alergię, nie? Żeby po prostu jakby odrzucać to, co jest przeciwne duchowi, sprawdzać w sobie, czy to nie jest jakoś przeciwko temu, co we mnie działa. Bardzo pomocną w tym jest sprawa bycia w stanie łaski uświęcającej. No bo najbardziej przeciwko Duchowi Świętemu jest grzech. Więc żebym ja miał w sobie, żeby Duch we mnie działał, ja muszę odrzucić grzech. To jest rzecz fundamentalna. Bo jeżeli grzech ciężki, to jest nic innego, tylko zwijanie żaglu, nie? Czyli zwijam żagiel i mówię, wieje, ale nie jedzie. No nie jedzie, bo po prostu ja się zamknąłem. Albo to jest tak jakbyś wiaderko, zamknął się w wiaderku dnem do góry i mówisz, no co z tego, że wieje, jak w środku nie wieje. Po prostu grzech to jest odcięcie się ciężkie od Boga. I chodzi mi o to naprawdę, żeby zachęcić was, żeby jednak starać się żyć w stanie łaski uświęcającej. Z ręką na sercu jestem przekonany, że większość z was jest w stanie łaski uświęcającej, nawet jak o tym nie wie. Bo to, że nie chodzicie do komunii tak często, jak się chodzi w Niemczech, we Włoszech czy w Ameryce, to bardzo często dlatego, że komunię rozumiemy, że mogę przystąpić tylko wtedy, jak się czuję święty, nie? Jak się czuję święty, nie? Czy nie wiem, mogę z żoną rozmawiać tylko wtedy, jak czuję się doskonały. Nawet to bym nie rozmawiał, nie? Po prostu, że mamy takie poczucie i ono jest piękne, tylko że to nie znaczy, że ja nie mogę chodzić do komunii. Jesteście w stanie nieraz łaski uświęcającej, nawet o tym nie wiemy, nie? Bo grzech ciężki to jest wtedy, kiedy jest świadomie, dobrowolnie i w rzeczy ważnej. Rzecz musi być ważna, nie? Ja wiem, że to jest subiektywne, no ale są pewne rzeczy obiektywne, nie? No kłócisz się z żoną codziennie, trudno to nazwać grzech ciężki. To jest grzech powszedni, skoro jest codziennie, nie? No chyba, że to jest jakaś, nie, no nie wiadomo, jakaś tam kłótnia, no nie, ale no nie przesadzajmy, nie? Subiektywnie może to być ciężka rzecz, nie? We Włoszech pamiętam, no chyba 29 lat facet był po ślubie, przychodzi rozpłakany. Naprawdę szok, facet rozpłakany, przy księdza stała się tragedia. Ja nie wiem, co się stało w tym mojej rodzinie. Ja zrobiłem coś, czego sobie nie wybaczę. No to od razu wiadomo, o czym sobie ksiądz myśli, nie? A on mówi tak, 29 lat od ślubu, codziennie odmawiamy z żoną różaniec. A wczoraj się z nią tak pokłóciłem, że odmówiłem sam. Czy Bóg mi wybaczy? Ja sobie myślę, o. Ja nawet chyba dziesiątki nie odmówiłem wtedy. Ale po prostu, więc subiektywnie, no to naprawdę to jest dla niego to była ważna rzecz, nie? Natomiast obiektywnie trudno nazwać, że to jest grzech ciężki. Więc ja wiem, że to są rzeczy, nie chcę was źle nauczyć, zwłaszcza dzieci, nie? Na przykład w teologii moralnej, co się mówi o 7 przykazaniu? Nie kradnij. Kiedy kradzisz z grzechem ciężkim? Jak weźmiesz gumkę w klasie koledzy, to jest grzech ciężki? Czujemy, no chyba nie. A jak weźmiesz 2? No i teologia moralna ustaliła, że grzech ciężki jest wtedy, jak kradniesz tyle, co jest zarobek dzienny. No chyba, że to jest rzecz mega ważna. Czyli za naszych czasów, jak chodziliśmy do seminarium, 30 zł. Do 30 zł jak ukradniesz, to jest lekki, po 30 ciężki. Oczywiście wy się uśmiejecie, powiecie, no nie, proszę, za 20 zł ukraść, no to jest taka siara, może grzech ciężki nie za, ale to jest taka głupota, że powinien dostać. No to prawda, ale z drugiej strony no, trzeba ustalić granicę. Przyjechałeś na Wolę Justowską na mszę świętą, pojechałeś na gapę. Czy to jest grzech ciężki? No nie, poniżej 30 zł. Nawet możesz wrócić się z powrotem na ten sam lekki. Oczywiście, teraz powiecie, o, ale super, ksiądz zachęca, żeby... Nie, 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 ja was nie zachęcam. Bo tak jak zabicie męża jest grzechem ciężkim, a sklęcie go jest lekkim, a jeśli była przyczyna, to nawet dobrym uczynkiem, to po prostu to tak samo tutaj, ale to nikt z was nie powie, o fajnie, ksiądz mi powiedział, że to jest lekki grzech, to ja teraz codziennie będę klała na męża. Nie, no absolutnie nie. Czy tak jak mówili, że człowieka skląć to jest grzech ciężki, ale zwierzę lekkie, no bo zwierzę nie rozumie, nie? No są pewne rozróżnienia były, nie? I chodzi o to, żeby sobie powiedzieć naprawdę, czy ja popełniam grzech ciężki, bo być może jesteśmy w tym stanie łaski. A jeżeli masz takie poczucie, że popełniasz, że rzeczywiście jest to grzech ciężki, to jest spowiedź. Wiecie, to jest niesamowite, że my mamy spowiedź. I co jest najfajniejsze w Kościele, że Kościół w ogóle nie ogranicza, jak się często spowiadać. Nie ogranicza. Jakie jest minimum spowiedzi? Raz na rok. Jak z autem, nie? Jedziesz do przeglądu, proszę bardzo, nie ma problemu. Raz na rok. A jakie jest maksimum? Jak często się można spowiadać? Pamiętacie z religii? Nie, też nie pamiętam, bo nikt nie mówi jak często. Nikt nie mówi. To tak jak z myciem okien. Jak często się myje okna? No, raz na rok by wypadało. No, dwa razy na święta, no niektórzy trzy razy. No, ale jak się zachlapie, to naprawdę można i trzy razy dziennie. A masz takie dziecko, że się narobiło, nie wiadomo, pistolecikiem, no to przecież nie będziesz czekał do Wielkanocy, nie? No i mówił, no bo przecież ja często nie będę mył. Po prostu nawet podłogę się nieraz częściej myje, bo różne rzeczy się zdarzą. Więc przychodzisz, komunię świętą możemy maksymalnie dwa razy dziennie. Jak jesteś na drugiej mszy świętej całej, możesz dwa razy przyjść do komunii. Po 83 roku jest zmiana przepisów. Natomiast ze spowiedzią nie ma limitów. Możesz nawet pięć razy dziennie iść do spowiedzi. A przez 20 lat nie spotkałem przypadku, żeby ktoś przyszedł nawet dwa razy dziennie do spowiedzi, nie? Na co za problem? Nie wiem, byłeś rano w konfesjonale, wyspowiadałeś się, no ale przyjechała rodzina przed południem, no i po prostu masakra, no. No była taka wojna o spadek, że wieczorem znów muszę iść do... No ale no nie pójdę, bo co se ksiądz pomyśli? Naprawdę, chodźcie do spowiedzi. To, jeżeli się boisz, że se ksiądz coś złego pomyśli, to idź do innego księdza. To jest sposób, nie? Ale i tak musisz powiedzieć, kiedy się ostatni raz spowiadałeś. No to ostatecznie, żeby mieć takie przekonanie, my się strasznie cieszymy, jak wy chcecie być w stanie łaski uświęcającej. A poza tym weźcie pod uwagę, że my jesteśmy mężczyznami. A co to jest mężczyzna? Mężczyzna to jest takie stworzenie, które generalnie nie słucha innych, nie? Więc to nie jest tak, że my słuchamy was, co tam mówicie w konfesjonale ciekawe. Po prostu przychodzimy do roboty, robimy, staramy się czuć w tym momencie, a potem już w ogóle nie myślimy, no. To nie jest tak, że po prostu, co wy myślicie, że ginekolog też wraca po pracy i się zastanawia, co on oglądał w robocie? Nie, po prostu wracam do domu i to zostawiam. Ja w ogóle się tym Bogu dzięki jakoś staram się pomóc jak lekarze, ale to nie jest tak, że wracamy do siebie wieczorem, włączamy Ligę Mistrzów i znów jesteśmy w świecie paralelnym. Więc żeby nie myśleć takiego, że co se ksiądz pomyśli. Zresztą wielu z nas jest takimi egoistami, że my w ogóle o was nie myślimy, więc to nie jest tak. Żeby się nie bać, naprawdę nie bać się powiedzieć sobie, ja chcę być w stanie łaski uświęcającej. Raz w życiu nie dostałem rozgrzeszenia, byłem wtedy na studiach, księdzem już byłem w Rzymie, Santa Maria Maggiore, spowiadam się w bazylice, no i nie dostałem rozgrzeszenia. Pewno sobie myślicie, jakie miałem grzechy. No powiem wam szczerze, takie jak zawsze, nie? Czy takie w miarę standardowe. I tak sobie pomyślałem, no zawsze dostałem rozgrzeszenie za to, no co jest, nie? Usiadłem w ławce, no i co mogę zrobić? Co powinien katolik zrobić, jak mu ksiądz nie da rozgrzeszenia? Powinienem się obrazić i 30 lat nie chodzić do kościoła. No ale z drugiej strony, jak nie chodzić do kościoła 30 lat, jak jestem księdzem, nie? Przecież to mój zawód, no muszę chodzić. No nie mogę nie być w stanie łaski uświęcającej, przecież komu nie muszę przyjmować nam święte? Przecież nie będę nie przyjmował i mówię, bardzo przepraszam, ale nie mam rozgrzeszenia. No. No po prostu głupia sytuacja, więc siedzę w tej ławce, mówię, no co zrobić? No. Po drugie, ja od pierwszej komunii świętej nigdy nie przeżywałem niedzielnej mszy świętej bez komunii. No. Od 82 roku 16 maja największy okres między grzechem ciężkim a spowiedzią to może były 3-4 dni, ale zawsze w niedzielę byłem do komunii, więc ja mówię, ja muszę, bo to jest rzecz dla mnie taka ważna, że ja muszę być. Dlaczego też jest taką rzecz ważną? Że doskonale wiecie, że stan łaski uświęcającej to jest dowód na to, że człowiek jest pojednany z Bogiem, czyli jak umiera, to na pewno nie pójdzie do piekła. Czyli w tym momencie, jak ja jestem w stanie łaski uświęcającej, gdybym ja teraz umarł, to jedno jest pewne, nie pójdę do piekła. To jest tak zwana pewność zbawienia. To jest to, co mi daje wiara, to, co mi daje Kościół, że jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej, nie bój się, na pewno nie będziesz potępiony. Jeśli nie jesteś, może będzie jakoś tam Pan Bóg jakąś taryfę inaczej, może innymi drogami. Natomiast tu daje taką ci pewność zbawienia. Więc to jest super fajna sprawa, jak jesteś pewny, że nie będziesz w piekle. Więc po prostu zależy mi na tym. No to pomyśliłem 20 minut, zastanowiłem się, pomodliłem. No i po 20 minutach poszedłem do innego księdza, no bo już filozofowie w Grecji mówili, że się dwa razy nie wchodzi do tej samej rzeki. No i poszedłem do innego księdza i mówię, ostatni raz spowiadałem się 20 minut temu. Rozgrzeszenia nie dostałem, wyznaję te same grzechy. No i dostałem rozgrzeszenie. Bo Panu Bogu nie zależało na tym, żeby mi nie dać rozgrzeszenia, tylko żeby mi dać do myślenia. Więc nie bójcie się. Jeśli nie dostaniesz rozgrzeszenia na Woli Ustrowskiej, to idź do Dominikanów. Nie dostaniesz do Dominikanów, idź do jezuitów, nie? Jak ci nawet tam nie dadzą, no może przyjdź do Świętej Anny, chociaż my może jesteśmy bardziej konserwatywni. Ale generalnie, jak ci nie da czterech księży, to może się to nie da w ogóle rozgrzeszyć, no. Może po prostu to jest taki grzech, że się nie da rozgrzeszyć i trzeba się po prostu nawrócić, no i tyle. No ale nie bójmy się, naprawdę zachęcam was, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Jeszcze jedna sprawa, patrzeć na owoce. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Duch to jest wiatr. Wiatru nie widać, widać owoce. No, jeśli jest miłość, to jest tam duch. Jeśli jest radość, to jest tam duch Boży. Jeśli jest pokój, jest duch. Jeśli jest cierpliwość, uprzejmość. Czyli co to znaczy z punktu widzenia ludzkiego? Staram się szukać takich ludzi, takich miejsc, gdzie są te owoce ducha. I staram się też u siebie po prostu tak pielęgnować swoje życie, żeby te owoce były, żeby nie być takim, który nienawidzi, który jest ciągle po prostu smutny, który po prostu robi wojny, który jest niecierpliwiony, bo to nie jest znak Bożego Ducha. A są tacy ludzie, naprawdę, nie zapomnę do końca życia, bo dla mnie to jest ideał zwracania uwagi. 99 rok, też zima, więcej śniegu wtedy było. Jadę tym maluchem, któreś osiedle krakowskie, wąska uliczka jak 150 i naprzeciwko mnie jedzie facet. No to jest nic dziwnego, ale przecież nie zmieścimy się. A on, tak jakby w ogóle mnie nie widział, jedzie centralnie na mnie. Mówię, no po prostu będzie to zdarzenie. No więc, żeby uniknąć tego zdarzenia, sobie myślę, co za idiota po prostu nie myśli. Zjechałem tak między auta, gdzieś tam się przytrzymałem boku, że może się zmieścimy. No on jak dojechał na moją wysokość, zatrzymał się, otwiera szybkę, więc ja też otwieram szybkę i on tak do mnie, przepraszam pana. Starszy pan, bardzo taki fajny. Przepraszam pana, czy nie zauważył pan, że jedzie pan na drodze jednokierunkowej w przeciwnym kierunku? No i no, można, czy on mnie powinien tak zjechać, że to byłoby sprawiedliwe, nie? Ale można mieć sobie takiego ducha po prostu, który człowiekowi sprawi, że rzeczywiście gdzieś człowiek inaczej potraktuje. Szukajmy tych owoców ducha. Oczywiście, prawda jest taka, że życie jest życiem i nikt z nas nie będzie wszystkich tych punktów wprowadzał w życie, ale zachęcam, żeby po rekolekcjach chociaż jedno zrobić. Naprawdę, proszę was na miłość boską, żebyśmy coś z tym duchem zrobili. Chociaż modlitwa ktoś sobie zrobić, może czytanie Pisma Świętego, może właśnie szukanie tych owoców, może po prostu kwestia wykorzystywania okazji, jakichś natchnień, ale cokolwiek zrobimy w tym kierunku, to warto, bo z tym żaglem, z tym wiatrem się całkiem inaczej płynie. No po coś tak się czołgać w tym życiu, po prostu wegetować na niej, czekać na tą śmierć. Nie ma takiego człowieka, na którego nie może stąpić Duch Święty, więc naprawdę zachęcam. Cokolwiek zróbmy. Jest taka baśń, powiem, że ulubiona bajka, jeśli mogę powiedzieć, Christiana Andersena, Coś. Polecam, ona jest trochę dłuższa, ją skrócę, że było czterech braci i każdy miał takie marzenie, że w życiu zrobi coś. Nie? Pierwszy mówi, ja to będę robił coś, ja będę robił cegły. A drugi mówi, to jest nic. Ja to będę robił coś. A co ty będziesz robił? Ja będę budował domy. I to jest nic, mówi trzeci. Ja to będę robił dopiero coś. A co ty będziesz robił? Ja będę projektował miasta. A czwarty mówi, to jest nic. Ja to będę robił coś. A co ty będziesz robił? Ja będę krytykował. A oni, co? A bo ludzie byle co robią, ale głupio robią. Ja będę krytykował. No i cała baśń jest dosyć długa, ale kończy się tak, że wszyscy umierają i przychodzi sąd ostateczny. Piotr ma ich wpuścić do nieba. No i pierwszego wpuszcza, o super, robiłeś cegły, byłeś pożyteczny, wejdź do nieba. Drugi, super, budowałeś domy, byłeś pożyteczny, wejdź do nieba. Trzeci, o projektowałeś miasta, super, byłeś pożyteczny, wejdź do nieba. A ten czwarty stoi na myśli, no przecież ja tutaj najbardziej zasłużyłem, ale Piotr go nie chce wpuścić, mówi do niego, wiesz co, jest mały problem. Chodzi o to, żebyś cokolwiek zrobił, nie? Po prostu jedną rzecz chociaż żebyś zrobił, to my cię wpuścimy, ale żeby cokolwiek zrobić, nie? A on tak patrzy na Piotra i tak sobie myśli, Boże, jaki on jest brzydki. Jaki on jest stary? Kogo postawili na bramce? W ogóle jak on traktuje ludzi, którzy po prostu są zawodami krytykami? No w ogóle absolutnie on nie rozumie, co jest ważne, co nieważne. I tak strasznie źle sobie o nim myślał, ale wiecie, co się stało? Nie powiedział tego na głos. I to już było coś. Cokolwiek zróbmy z Duchem Świętym. Amen.